Szczęść Boże, o dobrze, że księdza widzę w konfesjonale, to może by mnie ksiądz wyspowiadał, bo dawno nie byłem do spowiedzi. Czasem zdarza się słyszeć przez klatki konfesjonału takie lub podobne stwierdzenie. I właściwie ksiądz, który siedzi w konfesjonale, powinien się ucieszyć, że stał się przyczyną swego rodzaju nawrócenia czy prowokacją do przyjścia do spowiedzi dla tego konkretnego człowieka. Ale przyznam się, że we mnie budzą się mieszane uczucia. No bo z jednej strony no, trzeba się cieszyć, że ktoś się zdecydował na spowiedź, a z drugiej strony towarzyszy temu uczuciu świadomość, że ten człowiek jest kompletnie nieprzygotowany. Siedzi ksiądz, a to się wyspowiadam. Jeśli to rzeczywiście jest z dłuższego okresu czasu, to może i dobrze, że ten człowiek wykorzystał łaskę chwili. Ale często dzieje się tak, że ludzie, którzy w miarę systematycznie się spowiadają, przychodzą tak samo nieprzygotowani do spowiedzi. Często te 5 warunków dobrej spowiedzi, można powiedzieć swego rodzaju procedurę nawrócenia, traktujemy jako zwykłą regułkę, którą kiedyś musieliśmy zaliczyć przed pierwszą komunią świętą czy przed bierzmowaniem. Ale nie do końca na serio. Traktujemy jako procedurę, którą trzeba dobrze spełnić, żeby godnie, owocnie i skutecznie przeżyć sakrament pojednania. Skąd takie skojarzenia ze spowiedzią? Zobaczmy na tę sytuację, którą opisał święty Marek w swojej Ewangelii. Do Jezusa przychodzi trędowaty. Chociaż Marek zapisuje, że prosił go, to on mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zasadniczo tutaj nawet nie czuć wiary, czy on wierzy, czy nie wierzy, że Jezus to może uczynić. No może wierzy, skoro przyszedł, nie? Ale tak jakby łaskę robi Jezusowi. Jak chcesz, no to zrób tak. I ciekawą rzeczą jest to, co zanotował święty Marek o reakcji Jezusa. Tutaj bardzo ładnie przetłumaczono, że Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę. Tak naprawdę trzeba by przetłumaczyć wzburzony wewnętrznie, że coś się w Jezusie działo. Nie? Dlaczego? Dlatego, że postawa tego człowieka była po pierwsze niezgodna z pewnymi regułami, które obowiązywały Izraelitów. O niektórych z nich słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Jeśli ktoś był trędowaty, to miał być poza społecznością, miał być wyłączony. Miał nosić odpowiednie ubranie i z daleka wołać, że jest nieczysty. Ten człowiek złamał pierwsze reguły. Czy Jezus bał się, że się zarazi trądem? Nie, nie o to chodziło. Ale kiedy już go uzdrowił, surowo mu przykazał, i to znowu święty Marek mówi, że odprawił go ze słowami. Dosłownie wyrzucił go. Ale powiedział mu, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie na świadectwo dla nich. Dlaczego ten człowiek tego nie spełnił? Dlaczego, kiedy wyszedł od Jezusa, zaraz zaczął rozpowiadać o tym, co się stało? Przecież, że takie naturalne. Doznałem uzdrowienia, jakże się nie cieszyć, jakże nie powiedzieć innym o tym. Bo to było o wiele prostsze niż to, co miał zrobić. Gdybyśmy sięgnęli do 14 rozdziału Księgi Kapłańskiej, gdzie jest przepis mówiący o tym, co miał zrobić oczyszczony z trądu, trochę tego było. Musiało go to kosztować. Ale taki był przepis i on to miał spełnić. Natomiast on łamie podstawowe reguły prawa mojżeszowego, które miał wypełniać jako członek narodu wybranego. My nie jesteśmy Żydami, już nas prawo mojżeszowe nie obowiązuje w taki sposób, ale jeśli chcemy doświadczyć oczyszczenia z trądu grzechu, jednak obowiązuje nas ta procedura nawrócenia. 5 warunków dobrej spowiedzi. I pierwszym z nich jest rachunek sumienia, a więc przypomnienie sobie grzechów, wszystkich grzechów, przede wszystkim ciężkich grzechów. Grzechów co do rodzaju, czyli co zrobiłem, jaki grzech popełniłem świadomie i dobrowolnie, ale także co do liczby, czyli ile razy tym samym ciężkim grzechem obraziłem Pana Boga, czy skrzywdziłem bliźniego. I metody robienia rachunku sumienia są różne. Trudno wszystkie je tutaj omówić. Taki najprostszy, który najłatwiej może zapamiętać, to jest tak zwany rachunek sumienia według reguły trzech palców. Przypominam sobie grzechy wobec Boga, wobec drugiego człowieka i wobec samego siebie. Wszystkie grzechy, a nie tylko te niektóre, nie tylko te, które wypada powiedzieć, nie tylko te, które nie wstydzę się powiedzieć. Wszystkie. Oczywiście mogę sięgnąć do innych rachunków sumienia, które mam w książeczce czy w różnego rodzaju specjalnych opracowaniach. Ale trzeba poświęcić na to trochę czasu. Trzeba przed rachunkiem sumienia pomodlić się o światło Ducha Świętego, by moje sumienie dobrze rozeznało według prawa Bożego, a nie według mojego widzimisię, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Drugim warunkiem dobrej, ważnej spowiedzi jest żal za grzech. I to wcale nie chodzi o wylewanie łez, bo niewielu ma taki dar łez, płakania z miłości do Pana Boga, żałując za swoje grzechy. To jest uznanie przed sobą i przed Panem Bogiem, że to, co zrobiłem, naprawdę jest złe. Bo czasem ktoś mówi, że spowiadam się z tego, bo Kościół to nazywa grzechem. Bo Kościół mówi, że to jest złe. Kościół, a nie ja. Czyli tak naprawdę to ja żałuję, czy nie żałuję? Kościół uznaje. To dobrze, że chociaż wiem, że Kościół uznaje. I skoro przychodzę do Kościoła, który jest szafarzem sakramentów, to dobrze, że jeszcze biorę to pod uwagę. Ale czy to jest szczery żal? Czy ja uznaję, czy ja się nie tłumaczę, czy gdyby Kościół nie uznawał, to czy ja bym w swoim sumieniu to uznał? Żałuję, to znaczy uznaję, że ja jestem sprawcą tego konkretnego zła, tej krzywdy wyrządzonej bliźniemu, tego zaniedbania, czy obrazy Pana Boga. Postanowienie poprawy to kolejny warunek, który trzeba spełnić. Postanawiam, to znaczy decyduję się, czy to jest moja wola, że zerwę z każdym grzechem, który wyznaję na spowiedzi. Decyzja woli nie jest obietnicą, nie jest przyrzeczeniem, że ja nigdy nie popełnię grzechu. Bo już nie jeden raz żeśmy się spowiadali i mamy świadomość, że do tych grzechów wrócimy, wcześniej czy później. Ale tu chodzi o to, że ja nie chcę tego robić. To jest moja decyzja. Wiem, że to jest złe, uznałem, żałuję i nie chcę tego robić. Ale musi być jeszcze druga rzecz. Muszę mieć możliwość poprawy. Bo czasem kapłan może zatrzymać rozgrzeszenie nie dlatego, że ktoś nie żałuje, czy źle zrobił rachunek sumienia, czy nie chce się poprawić. Może on by chciał. Chciałbym zmienić swoje życie, ale w tym momencie, na tym etapie mojego życia nie jest to możliwe. Bo żyję na przykład z kimś w niesakramentalnym związku i nie mam możliwości tego zmienić. Nie mam jeszcze tyle siły, żeby to zrobić. Chcę się poprawić, ale nie mam możliwości. Jeśli ktoś nie chce zerwać z okazją do grzechu, to jego postanowienie poprawy nie jest szczere. Jeżeli ja nie chcę unikać okazji, miejsc, osób, sytuacji, których wiem, że na pewno ulegnę złu, pokusie, to nie jest to szczere postanowienie poprawy. Ale ono nie jest obietnicą, nie jest swego rodzaju chciałbym czy chciałabym, tylko chcę, decyduję się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby z tym konkretnym grzechem, z tymi grzechami zerwać. Potem następuje spowiedź, ona też ma być szczera. I ta szczerość powinna zacząć się już od pierwszych słów. Trzeba powiedzieć, kiedy byłem ostatni raz do spowiedzi, żeby było wiadomo, z jakiego okresu czasu się spowiadam. Trzeba powiedzieć, czy wypełniłem zadaną pokutę. I warto powiedzieć, kim jestem. Czy jestem mężem, ojcem, wdowcem, czy jestem matką, żoną, czy jestem osobą samotną. Pracuję, czy jestem bezrobotna? Jeśli pracuję, to jaką pracę wykonuję? Albo ile lat jestem w małżeństwie? Albo czy jestem uczniem, jeśli już do której klasy? Czy przygotowuję się do bierzmowania? To jest ważne. Bo nawet jeżeli staram się dobrze zrobić rachunek sumienia, to może coś mi umknąć. A spowiednik, wiedząc mniej więcej, kim jestem, może mi zadać pytania, które pomogą mi jeszcze wziąć pod uwagę rzeczy, o których nawet nie myślałem, że trzeba, a do których jestem zobowiązany podejmować i nie wolno mi ich zaniedbywać z racji mojego stanu, z racji tego, kim jestem, z racji tego, jaki zawód wykonuję. I szczera spowiedź to przede wszystkim wyznanie grzechów ciężkich. Tak jak wcześniej wspomniałem przy rachunku sumienia, co do rodzaju, czyli jakie to są grzechy, i co do liczby. Czasem trudno określić liczbę, więc można podać częstotliwość, że to się dzieje, nie wiem, raz w miesiącu, czy około dwa razy w miesiącu, czy ileś razy w ciągu tygodnia. Ale żeby uświadomić sobie, że takie zło tak często ma miejsce w moim życiu, staje w prawdzie. Nie dokładam sobie, ani nie uszczuplam tego, tylko staram się powiedzieć tak i tak było. I trzeba też spróbować określić okoliczności, bo czasem, kiedy ich nie określimy, grzech wydaje się być rzeczywiście drastyczny. A czasem okazuje się, że tak naprawdę to nie jest tak źle, że często okoliczności, w których żeśmy się znajdowali, w jakiś sposób nas usprawiedliwiają. A czasem jest odwrotnie. Ale warto o tym powiedzieć, bo kapłan, chociaż ma Ducha Świętego, to Duchem Świętym nie jest. Nie odgadnie wszystkiego. Bazuje tylko na tym, co mu powiesz. Jeśli odniesie się w pouczeniu, to tylko do tego, co powiesz. Nie każdy jest ojcem Pio, który miał dar rozeznawania. Nie każdy spowiednik jest świętym Janem Wianejem. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, których Pan Bóg obdarzył łaską sakramentu kapłaństwa i łaskami potrzebnymi do sprawowania tego sakramentu. Ale nie wszyscy mamy nadprzyrodzone zdolności. Dlatego warto, szczerze spowiadając się dla swojego dobra, wyznać grzechy ciężkie co do rodzaju i liczby i także okoliczności, ale także w miarę możliwości te grzechy lekkie, powszednie, żeby zobaczyć, że jest jakieś zło, które takim cienkim strumieniem gdzieś tam się wcina w nasze życie, że jest jednak obecne i stanowi jakieś zagrożenie. I ostatni warunek, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Co do tego pierwszego, to zazwyczaj staramy się wypełnić je dobrze. To ta pokuta, którą kapłan zadaje. Czy jakaś modlitwa, czy jakiś dobry czyn. To nie jest trudne. Ale druga część, zadośćuczynienie bliźniemu. Gdy trzeba kogoś przeprosić, gdy trzeba coś odwołać, jeśli się rzuciło oszczerstwo, gdy trzeba komuś coś zwrócić, bo się zabrało, to jest o wiele trudniejsze. I czasem reagujemy tak jak ten trędowaty, że spłycamy to spotkanie z Jezusem w sakramencie pojednania, który oczyścił nas z trądu grzechu, i jak gdyby próbujemy gdzieś tam powiedzieć, co się nie da, to może nie teraz, może później. Tak jak ten trędowaty. On miał określoną procedurę do spełnienia jako wdzięczność wobec Pana Boga i świadectwo dla ludzi, że doznał łaski oczyszczenia z trądu. Moje zadośćuczynienie wobec bliźniego jest swego rodzaju świadectwem wobec ludzi mojego nawrócenia, ale także wyrazem wdzięczności wobec Pana Boga. Pięć warunków to procedura nawrócenia. To nie regułka, którą się kiedyś zdało i można zapomnieć. W dzisiejszym psalmie śpiewaliśmy: szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. By tak się stało, trzeba spełnić te określone warunki, by cieszyć się prawdziwym pokojem z tego, że w moim sercu dokonuje się nawrócenie.